Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa i zapraszam na czwartą część opowieści o Poznańskim Liceum imienia Dąbrówki. To jedna z najstarszych szkół w Polsce, osadzona w historii i tradycji, słynąca z mistrzostwa w brydżu sportowym, ale i ze związków z Ostrowem Tumskim.
Bolesław Książę sławiony, z daru Boga narodzony, modlmy świętego Nidziego, przyczyną narodzin jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oblać jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu. Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Szybko złoto roztopiono i posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą idzie go. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wnet posłowie się wybrali do krajów, których nie znali, gdy już Galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie oddają, mnisi dzięki im składają, cel podróży swej podają, jakość sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi 3 dni całe pościli na Bożą chwalę, ledwo się ich post zaczynał, matka już poczęła syna. Więc posłom zapowiedzieli, co w swym kraju zastać mieli, załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy burgundzką ziemię, wrócili gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżnę zastając brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem. Ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje tego księcia, to cel mego przedsięwzięcia.
Ewa Demarczyk tak zaśpiewała końcowe AA, że można usłyszeć płacz pojawiającego się na świecie Bolesława Krzywoustego. Tekst napisał Gal Anonim, najstarszy polski kronikarz działający w czasach Bolesława Krzywoustego, czyli na początku XII wieku. Gal Anonim przekazał nam to, jak sobie wyobrażał okoliczności przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce.
Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był w błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju 7 żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Lecz gdy on na to przystał, że porzucił zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła.
Mieszko i Dobrawa, czyli początek. I teraz przenosimy się do liceum imienia Dąbrówki w Poznaniu, szkoły, która w tym roku obchodzi 190-lecie działalności, jako że jest przedłużeniem szkoły Ludwiki, która powstała w 1830 roku, a stworzyła ją żona namiestnika Wielkopolski Antoniego Radziwiłła, Luiza z Hohenzollernów-Radziwiłłowa. Księżna Luiza patronowała powstaniu tej szkoły, w której siłą rzeczy językiem dominującym stał się język niemiecki. Kiedy w 1919 roku szkoła odradzała się po okresie zaborów, już w innym kształcie i pod światłym kierownictwem Marii Swinarskiej, nadano tej uczelni imię pełnej cnót chrześcijańskich, rozumnej i dzielnej pani Dąbrówki. Szkoła dziesięciokrotnie w blisko swojej dwustuletniej historii zmieniała siedzibę. Ta ostatnia mieści się przy ulicy Żeromskiego. Są to ciasne mury dawnej szkoły podstawowej. Na kolejnych dyrektorów spadał więc ciężar dostosowania małej szkoły do potrzeb wyrośniętej młodzieży. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, a w szkole i tak najważniejsza jest chęć do nauki. Wybrałam się do 7. liceum imienia Dąbrówki. To szczególny czas, czas panowania koronawirusa. Szkoła właściwie była prawie pusta, ale w bibliotece spotkałam Marię Dolatę, która biblioteką kieruje i która przygotowuje jednodniówkę na planowany na październik zjazd dąbrówczanek. Wyszłyśmy z panią Marią na korytarz, na którym tuż przy drzwiach biblioteki jest miejsce z wyjątkowymi, przyciągającymi uwagę pamiątkami.
Od razu wiadomo, w jakim budynku człowiek się znalazł. Święte miejsce.
Takimi cennymi pamiątkami i można powiedzieć i obrazami, które więcej znaczą nawet niż przedstawiają. Bo chociażby patrzę na portret naszej patronki, to jest portret autorstwa Ryszarda Kai, naszego absolwenta, który właśnie ten portret w latach szkolnych swoich, czyli w latach 80. malował. I ten portret cały czas zdobi tutaj hol szkoły i przypomina o tym, że absolwenci wracają do nas, że absolwenci rzeczywiście wspomagają szkołę. Borysiu Kaja robił kilka okładek do jednodniówek, do monografii. Bardzo wspomagał szkołę. Myślę, że trzeba go wspominać, bo on niestety już nie żyje, Rysiu. Tak, obok portretu Dąbrówki jest portret Ludwiki Radziwiłłowej. To jest założycielka szkoły Ludwiki w 1830 roku. Cenny portret i też tak w wyjątkowych okolicznościach zdobyty, zauważony właściwie. Restaurowała go nasza absolwentka, nie wiedząc do końca, kto to jest. Znaczy nazwisko owszem, ale nie skojarzyła z powstaniem szkoły. Natomiast zjawiła się absolwentka Wacława Małecka, która mówi, no Luiza, to nasza przecież założycielka. I takie zbiegi okoliczności jakby towarzyszą naszej szkole. My zawsze gdzieś się spotykamy, dowiadujemy. Mam wyjątkowe szczęście spotykać panie dąbrówczanki, dąbrówczan przy zupełnie niespodziewanych okolicznościach. Nagle się okazuje, tak, ja z Dąbrówki, tak, jak najbardziej znamy to miejsce. Obok portretów wiszą sztandary. To jest sztandar 7. Liceum Ogólnokształcącego imienia Dąbrówki i sztandar, który przypomina nam o niedawnym gimnazjum dwujęzycznym, też imienia Dąbrówki. No w tej chwili już gimnazjum nie ma, zamknęliśmy jakby ten rozdział, ale to było ładnych kilka lat. No i teraz mamy tutaj kolejne, nie wiem jak to nazwać, eksponaty, tablice. Chyba najważniejszy to byłby tutaj krzyż, który podarował papież Jan Paweł II w 81 roku. To lata charakterystyczne też dla szkoły. Natomiast zaraz pod krzyżem jest umiejscowiony kamień, który pochodzi z kaplicy naszej patronki, kaplicy odkrytej w 2009 roku na Ostrowie Tumskim. I ten kamień też jakby przy okazji wizyty Andrzej Sikorski, archeolog, podaje i mówi, weź do szkoły, to jest święta rzecz, powinniście mieć, zawieźcie go na honorowym miejscu.
Postanowiłam poszukać zaprzyjaźnionego ze szkołą archeologa. Znalazłam go na placu kolegiackim, a właściwie pod placem, gdzie prowadzone są ciekawe prace wykopaliskowe. W tym miejscu stała stara fara. Chowano tam też zasłużonych mieszkańców. Znaleziono już szczątki wielu setek poznaniaków. Tam spotkałam Andrzeja Sikorskiego.
Jesteśmy na wykopaliskach.
Szpila.
Co to znaczy szpila?
Szpila to jest punkt pomiarowy dla nas. Lokalizujemy sobie wszystkie zabytki, które wygrzebujemy z pod ziemi dawnej fary, a później kolegiaty na Świętej Maryi Panny. No, w tej chwili mamy tę przyjemność, że jesteśmy na poziomie właściwie najstarszych grobów. Chyba wydaje nam się, że mogą to być groby nawet z wieku XIV. Wszystkie pochówki są bardzo ciasno upakowane. No, każdy chciał być pochowany w tak znamienitej świątyni, która była dumą miasta, a zniknęła przed 200 laty, ponad 200 laty i na powierzchni nie ma po niej śladu. Był to drogowskaz super wyjątkowy i wielki, bo był widoczny z bardzo, bardzo daleka, no 80-100 metrów tyle miała mierzyć ewentualnie wieża świątyni, była znakomitym punktem orientacyjnym.
Przyjaźniłeś się z Mieszkiem I, a teraz też rozmawiasz z tymi, którzy tutaj spoczęli?
Ja przed laty, bardzo dawno temu napisałem taki tekst, że nie wiedząc, że tu w życiu kiedykolwiek dane mi będzie grzebać, taki tekst, że na placu kolegiackim słychać o północy dzwony. Myśmy znaleźli kawałeczki prawdziwego dzwonu, który spadł z tej wysokiej wieży i się roztrzasnął. Nie wiem, może to wtedy już we mnie grało.
Od 20 lat jesteś w liceum. To jest co prawda służba społeczna, ale wszyscy cię tam traktują z wielkim poważaniem i z sympatią ogromną. Skąd ten związek ze szkołą?
Ja myślę, że to wszystko za sprawą właśnie tej dobrej pani, dobrej księżnej czeskiej, która tu znalazła swoją, nie wiem, jeśli powiem małą ojczyznę, to pewnie będzie za mało. Ojczyznę i swój sens życia tu. Skoro to było na Ostrowie Tumskim, a liceum jest trochę bardziej na zachód, no to być może ona jest taką dobrą patronką wszystkiego tego, co się dzieje dobrze. I stąd Dąbrówka. Zresztą Dąbrówka, tam jest portret Dąbrówki w mojej szkole, mogę tak powiedzieć, bo i gimnazjum, dawniej tam było gimnazjum i LO siódme, sławne zresztą, imienia właśnie Matki Chrzestnej Narodu Polskiego. Tam jest też kamień z naszego palacju. Bardzo ważne dla nas, bo to jest swego rodzaju relikwia, można powiedzieć, bo relikwia sprzed ponad 1000 lat. Skoro księżna miałaby tutaj zjawić się w 965 roku, to łatwo policzyć, że nawet mamy okrągłą, taką małą okrągłą roczniczkę, która zbiega się ze 190-leciem też naszej, bo pani redaktor jest absolwentką, więc jesteśmy jakby w tej jednej wielkiej rodziny matki Dąbrówki, czy Dobrawy.
Andrzej Sikorski pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Instytucie Archeologii, którym kieruje profesor Hanna Koćka-Kręc. Towarzyszył pani profesor podczas prac na terenie Ostrowa Tumskiego. To była wielka sprawa, kiedy odnaleziono rezydencję pierwszych piastów z drugiej połowy X wieku oraz Palacjum Mieszka I. Profesor Hanna Koćka-Kręc jest absolwentką Dąbrówki. Zaczynała naukę w szkole Urszulanek, ale w 1962 roku, kiedy komuniści zamknęli szkołę Urszulanek, przeniosła się do Dąbrówki i tam po 2 latach zdała maturę. Przyznaje się do jednej i drugiej szkoły. Oto fragment wypowiedzi pani profesor na temat siedziby pierwszych piastów.
Kaplica wraz z pałacem była takim szczególnym znakiem wagi tego grodu. ona się wyróżniała w terenie, ją było widać z daleka. Także to było też takie pokazanie, manifestacja pozycji władcy i pozycji jego książęcego grodu.
To trochę tak jak Rzym na wzgórzach.
Tak,
to Poznań
tak,
też na
oczywiście,
wzgórzach.
Bo skąd się wzięła nazwa Palacium? Wzięła się nazwa od określenia Pałacu Cesarskiego in Palatio Monte, na wzgórzu palatyńskim Rzymu. Czyli mamy tutaj naśladownictwo również tej sytuacji topograficznej, charakterystycznej dla Palatynu, gdzie właśnie cesarze rzymscy mieli swoje pałace. Mamy więc odwołanie do najlepszych wzorców.
I wracamy do przerwanej rozmowy z Andrzejem Sikorskim.
Andrzej, ale nie tylko opowiadasz uczniom o Dobrawie, o pracach archeologicznych, ale też czytasz z nimi wiersze i sprawdzasz, jak piszą, co piszą. No, to was głównie łączy, ciebie z uczniami.
Ja myślę, że tak, bo to jest takie bardzo wyjątkowe spotkanie, bo uczniowie 7 LO i Gimnazjum imienia Dąbrówki zjawiają się, czy przychodzą rokrocznie na Osów Tumski ze sztandarem, ze zniczem. W miejscu, gdzie była ich patronka, stawiają taki znak pamięci, próbują ogrzać tę pamięć. A z kolei w szkole to też oczywiście opowiadam o tym, co archeolog potrafi jakby wyczarować, czy wyczytać z tych reliktów, które są głęboko czasami bardzo w ziemi. Jest to dla mnie i myślę, że dla nich też jako uczniów spotkanie z czymś wyjątkowym, z taką tajemnicą, która jest. Każdy ją może sobie odgrzewać, jeśli potrafi to zrobić i przeczytać, co tam zapisane. Myślę, że z literaturą to jest to samo. To jest jedno takie wielkie zdziwienie, zadziwienie i też spotkanie z czymś, co nosimy.
Pewnie pod okiem Andrzeja Sikorskiego powstaną w nowym roku szkolnym kolejne wiersze. A tymczasem Maria Dolata objaśnia mi, jakie jeszcze pamiątki znajdują się na ścianie korytarza.
No to jest ważne miejsce. Ważne miejsce w szkole, które mówi też o tym, że szkoła była kiedyś, budynek przynależał do szkoły podstawowej. To jest, tutaj przypomina nam Irena Tarnawska, która uczyła w tej szkole, komendantka pogotowia harcerek i szarych szeregów ZKP. Mamy jeszcze obraz naszego WF-isty. I to jest też cała historia człowieka niepowtarzalnego. WF-ista z darem, z talentem malarskim. Kiedyś przy okazji wystawy impresjonistów, tutaj oczywiście tylko były kopie w bibliotece, ale pytam kolegi, słuchaj, może byśmy tak zainscenizowali coś więcej, może namalujesz coś. Bardzo proszę, słoneczniki, Van Gogha, jak najbardziej. I w ten sposób jakby utrwaliła się postać nauczyciela, który niestety już nie żyje. Ale tutaj jakby wspominamy go, patrząc na ten piękny obraz.
Jak on się nazywa?
Maciej Groński to nauczyciel WF-ista, ale człowiek taki charyzmatyczny, z niesamowitym talentem do rozwiązywania trudnych spraw. Zawsze umiał wejść w odpowiednim czasie z humorem, z dowcipem, także brakuje nam go.
Miała pani z nim zajęcia?
Nie, ja akurat nie.
Dorota Żaglewska jest córką Marii Dolaty.
Ja miałam WF-istkę panią Wyzgałę, która nadal tutaj uczy. Też jest absolwentką i jej córka też uczyła się w szkole, z tego co pamiętam.
To jest taka trochę rodzinna szkoła. Rzeczywiście, że wracają do nas dzieci naszych absolwentów i w ten sposób jakby taka powstaje więź szczególna. Te dzieci już coś więcej wiedzą o szkole, a rodzice mają jakiś sentyment.
Pani w jakich latach uczyła się w Dąbrówce?
Ja się uczyłam między 2002 a 2005 rokiem. Także matura 2005.
i pani związki ze szkołą, jakie są, pomijając związki poprzez mamy, która prowadzi bibliotekę.
Pierwszym takim najważniejszym związkiem było to, że rzeczywiście mama zaczęła kilka lat wcześniej pracować w szkole i najpierw moja starsza siostra, potem średnia siostra, jakby wyprzedzając mnie, zaczęły się uczyć, więc rzeczywiście ta rodzinność i wiedza o tym, do jakiej szkoły się idzie, tutaj były takimi ważnymi elementami. Następnie po skończeniu szkoły, no gdzieś tam tą więź utrzymywałam, to było związane na przykład z organizowaniem i jakimś uczestnictwem w zjazdach szkoły i te związki ze szkołą przerodziły się w fakt, że zostałam też nauczycielką w tej szkole, może niedługo, 6 lat, ale jednak tutaj uczyłam wiedzy o kulturze i to też bardzo ciekawe doświadczenie. Pamiętam, jak się kilka nauczycielek śmiało, tak trochę ironicznie, może autoironicznie, że już muszą być bardzo stare, skoro ich uczennica też już jest nauczycielką, ale to było krótko po studiach i też nie trwało zbyt wiele lat.
A pani nauczyciel, który jest wspominany serdecznie i który może wpłynął na pani wybory?
Myślę, że to może być Robert Noy, polonista, też taki bardzo tutaj człowiek z aurą, wspominany pewnie przez wielu absolwentów. Pamiętam atmosferę z jego lekcji, rozmowy, po prostu rozmowy o książkach, ale też o życiu, rozmowy filozoficzne, światopoglądowe. My jako uczniowie mogliśmy w pełni swobodnie dyskutować, a zastanawiać się nad kwestiami najważniejszymi w życiu. I to rzeczywiście on wspaniale prowadzi.
Robert Noy jest autorem Jasełek. Przez 20 lat przygotowuje, mam nadzieję nadal, scenariusze do Jasełek. I to jest zupełnie niespotykana rzecz. Co roku są inne pomysły. To są nauczycielskie Jasełka, czyli nauczyciele się przebierają w różne postaci i powiedzmy zbliżają tematykę świąt bożonarodzeniowych do realiów dzisiejszych. Absolwenci przychodzą specjalnie na tą imprezę, że to tak powiem, i właściwie czekamy co roku. Także wyjątkowy człowiek, wyjątkowy wychowawca i nauczyciel w jednej osobie.
Natomiast to, co dla mnie jest szczególne i myślę, że jest wyjątkowe, to, że rzeczywiście mamy relacje takie związane z klasowymi przyjaźniami do tej pory i rzeczywiście z kilkoma, głównie dziewczynami, spotykamy się, wyjeżdżamy, już w tym momencie to są takie wyjazdy często rodzinne, czasami też takie we własnym dziewczyńskim gronie, które pozwalają gdzieś tam uciec od pracy i życia rodzinnego na chwilkę i to są właśnie przyjaźnie z liceum. Już w tym momencie mamy 15 lat od naszej matury, więc już takie przyjaźnie bardzo, bardzo długo trwały.
Ale mówi pani, że wyjeżdżacie w dziewczyńskim gronie. No to była kiedyś czysto żeńska szkoła.
Tak, w naszej klasie też faktycznie było więcej dziewczyn, więc ten taki krąg najbliższy się łatwo uformował. Chłopaków, z tego co pamiętam, mieliśmy chyba 5, więc rzeczywiście niewielu.
Ale tolerowałyście, panie.
Tak, a nawet jedna na tyle stolerowała, że dzisiaj jest żoną właśnie swojego kolegi z klasy.
Kącik skarbów w bibliotece zgromadzony przez poprzednika Marii Dolaty, Henryka Kaźmierczaka, w tym stara Biblia.
Mnie samą zaskoczyło to dzieło, bo to jest z XVIII wieku Biblia, pięknie wydana, ilustrowana, okładka ze skóry, tak. Do białej skóry, oczywiście tu czas zrobił swoje, z okuciami. Wymagałaby konserwacji. Ta książka świadczy też o historii, bo to z czasów Ludwiki. Ponieważ w szkole Ludwiki uczyły się uczennice protestantki, katoliczki i żydówki, taka Biblia właśnie też była jako podręcznik.
Biblia wymaga renowacji, jest warta tego. Przeszkodą są pieniądze, potrzebnych jest 10 tysięcy złotych. Pieniądze to jest to, czego brakuje dyrektorom szkoły.
Co było najtrudniejsze w szkole? Co najtrudniej przyszło pani organizować?
Organizować pieniądze, proszę zupełnie. To były czasy wiecznej walki o pieniądze, bo w pewnym momencie organem prowadzącym zostało miasto. Zyskaliśmy jako szkoły. Gorzej pewnie z miastem, bo szkoły były bardzo zaniedbane, wymagały remontów, wymagały sprzętu.
Siedzimy przy herbatce. Na stole postawiłam puchar, bo mnie zaintrygował napis za dzielność. 2004 rok. Pani dyrektor Elżbieta Stryjakowska, wieloletnia dyrektorka Dąbrówki. No tutaj poznałam też dzięki temu pobytowi u pani dyrektor, pani rodzinę, dziadków, ojca fantastycznie wyglądającego na tym zdjęciu, matkę. Co to była za rodzina i co to był za dom?
Kochany, przede wszystkim kochany bardzo dom. Rodzice właściwie oddali swój czas, nie pieniądze wcale, tylko miłość i swój czas nam, dzieciom. Ojciec mój był takim artystą, artystyczną duszą w ogóle. Śpiewał w Operze Wrocławskiej i miał świadomość tego, że nie będzie do końca życia śpiewał i postanowił skończyć architekturę i później był rzeczywiście architektem i pracował też dla Poznania, bo był dyrektorem Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych. Był do końca uczciwym człowiekiem i myślę, że my też staraliśmy się odebrać od naszych rodziców to, co oni nam pokazywali swoim życiem.
Po prostu byli dzielni. Pani była dzielna jako dyrektorka, no bo ten puchar ma taki napis, puchar, za tak, dzielność.
Ta dzielność to niestety początki mojej choroby i no, praca była dla mnie bardzo ważna. Ja nigdy nie potrafiłam pracować na pół gwizdka i mimo, że było trudno, o kulach wtedy się zaczynało moje cierpienie, pokonywałam schody. No i właśnie wyrazem jednego z moich pracowników, któregoś dnia na biurku zastałam właśnie ten puchar. I ponieważ to była tak miła, serdeczna pamiątka, to mam to do dziś.
A tutaj oglądałyśmy zdjęcia, to pani wspomniała, że dziadek zginął w Miednoje, tak?
Tak, dziadek zginął w Miednoje, moja mamusia czyniła starania, także mam masę dokumentów związanych z jego losami i nawet generał Jaruzelski wtedy przywiózł do Polski listę osób rozstrzelanych, a mama wywalczyła i ten dokument zdobyła, właśnie ten rozkaz rozstrzelania mojego dziadka. Także takie były nasze losy.
Studiowała pani matematykę.
Tak. Chociaż na początku myślałam o medycynie, ale w tamtych czasach harcerstwo było dla mnie bardzo ważne. No i stwierdziłam, że jeśli ja pójdę na medycynę, to nie będę w stanie prowadzić szczepu w mojej już wtedy byłej szkole ósemce, bo kończyłam ósme liceum Mickiewicza i to spowodowało, że poszłam na matematykę, ale nie żałuję.
No, matematycy logicznie myślą, potrafią organizować pracę, czas. No i to się pani udawało w Dąbrówce. A skąd ta Dąbrówka się wzięła?
Oj, to zupełny przypadek. Ja po skończeniu studiów zaczęłam pracować na Politechnice w Instytucie Matematyki, ale praca naukowa nie była moją pasją i po 9 latach stwierdziłam, że to jest bez sensu, żebym męczyła się. Ogromną radość i satysfakcję sprawiała mi praca ze studentami. No i stąd szkoła. Ale był to rok 84. Nie ukrywam, że wtedy Solidarność była bliska memu sercu, podziemie, więc różne rzeczy o mnie wiedziano i mówiono i tu nagle wymyśliła sobie kobieta szkołę. No a taki człowiek z takimi poglądami nie nadawał się do szkoły. Także wcale nie było to takie proste, abym ja mogła zacząć pracować w szkole. I wówczas Wydział Oświaty kierował też kuratorium, oczywiście miało na to wpływ, i skierowano mnie do szkoły wieczorowej. Ja oczywiście pokornie, uczciwie pani dyrektor powiedziałam, że ja będę tu pracowała przez rok, bo zależy mi na przejściu do szkoły, ale nie ukrywam, że będę szukała szkoły innej. No i potem przypadek zupełnie zrządził, że pani dyrektor Dąbrówki szukała matematyka, ponieważ jej zastępca odchodził na emeryturę, a ponieważ pracowała wtedy w Dąbrówce pani Kowalska Janina, która była bardzo oddana młodzieży i jednocześnie była ciotką mojej koleżanki. Mówi, a ja znam taką matematyczkę. No i tak przeszłam do Dąbrówki i już do końca swojej pracy zawodowej w niej zostałam.
Jaka to jest szkoła?
Ja myślę, że jest to bardzo dobra szkoła. No wiadomo, że ja będę zawsze bardzo chwalić, ale w okresie, kiedy ja byłam dyrektorem, starałam się stwarzać taką rodzinną atmosferę i myślę, że kontakty do dziś z młodzieżą, jakie my już starzy nauczyciele mamy, no, są dowodem na to. Ja podam przykład. No, niestety miałam przyjemność w całości być wychowawcą, mówię w całości, czyli przez 4 lata wychowawcą jednej tylko klasy, gdyż zostałam dyrektorem. I mieszkanie, które byłam zmuszona zmienić ze względu na stan zdrowia, to w którym w tej chwili jesteśmy, w całości pomogli mi moi uczniowie. Oni mnie spakowali, oni mnie przeprowadzili tutaj i właściwie ja siedziałam, a i do dzisiaj to jest naprawdę bardzo miło, bo oni się też rozjechali po całym świecie. Niedawno właśnie odwiedziła mnie Krysia, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. I kiedy przyjechała do Polski odwiedzić rodziców, chciała też odwiedzić mnie, więc to dla mnie jest taki największy dowód sympatii. Kiedy byłam operowana na ortopedii, okazało się, że jedna z lekarek to Kasia, która kończyła i gimnazjum dwujęzyczne, i liceum dwujęzyczne. Także no właściwie nie ma miejsca, gdzie by człowiek nie spotkał tych wdzięcznych uczniów.
Wiem, że część swoich rzeczy drogich pani, jak na przykład książki, to też dała pani uczniom.
Tak, w momencie, kiedy się przeprowadzałam, niestety do takiego małego mieszkania, jakie mam teraz, nie byłabym w stanie wziąć całej biblioteki i bardzo się ucieszyłam, że znalazła się młoda, kochana dziewczyna, która nie dojrze, że pomagała w pakowaniu, to się bardzo ucieszyła, że może sobie te wszystkie książki wziąć do domu. Czyli myślę, że kiedy ona teraz sięga po którąś z nich, to zawsze sobie o mnie przypomni, że mają ode mnie. A była to przy tym rozmowa, bo ona zadawała mi wiele pytań, a o czym ta książka, a czy mi się podobała. Także mimo, że ja ścisły umysł, to czytałam w swoim życiu również. Kochałam teatr, jeździłam właściwie na wszystkie premiery tutaj w Poznaniu, ale także do Warszawy. No ale to wszystko było, ale mam co wspominać.
No i ma pani kilka książek, które pani sobie zostawiła, takich bliskich sercu.
Tak, bliskich sercu to są poezje. Zostawiłam sobie Norwida, zostawiłam sobie pana Tadeusza w ilustracjach, Kwiatki świętego Franciszka, o takie kilka, dosłownie kilka.
To jak Brandstettera zapytali, gdyby pan musiał wybrać się na bezludną wyspę i tylko wziąć jedną książkę, no to co by pan wziął? No to Brandstetter odpowiedział, no ja bym zabrał
Biblię.
No, ja Bransztetera wydałam, ale Pismo Święte mam również, nie wydałam.
No to posłuchajmy Norwida, Czułość, Wanda Warska.
Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Źródeł prąd i jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny.
Pani Elżbieta Stryjakowska wspominana jest w Dąbrówce. Obecnie szkołą kieruje Paweł Kozłowski.
Nauczyciel zainspiruje wtedy, kiedy sam czymś się interesuje, kiedy ma pasję. Pasja jest punktem wyjścia do oddziaływania na kogoś drugiego, na drugiego człowieka, szczególnie na ucznia. I to uczniowie dostrzegają bardzo dobrze. Ludzi z pasją, z zaangażowaniem cenią, szanują, dostrzegają pewne dziwactwa nawet, ale to jest taki wyróżnik.
Jest na czym oko zatrzymać u pana w gabinecie, bo są ładne grafiki, jest mapa.
Mapa Grecji.
Mapa Grecji.
To jeszcze z zabytkami kultury antycznej. Taka grafika grecka, dostałem ją od dobrej koleżanki, z którą między innymi organizowałem wyjazd w ubiegłym roku klas humanistycznych, taki objazd właściwie dydaktyczny po Grecji, zwiedzanie pamiątek antycznych i bizantyjskich.
No pan pochodzi z Gniezna.
Tak, no właśnie, tak, taki zbieg okoliczności, że też kończyłem liceum imienia Dąbrówki w Gnieźnie. No to było drugie liceum, a teraz no, pracuję, jestem w siódmym liceum też imienia Dąbrówki w Poznaniu.
Jest pan historykiem?
Gwoli prawdy, to jestem nauczycielem historii. Choć jakieś, powiedzmy, takie drobne epizody mogą sprawić, że mogę powiedzieć, że od czasu do czasu bywam historykiem.
I coś tam pan szczególnego opowiada, znaczy uczniom o Dąbrówce?
Przede wszystkim zwracam uwagę na krytyczne podejście do informacji. No ale to chyba wynika z przedmiotu. Z istoty przedmiotu historia uczy krytycznego podejścia do informacji, do tego, by analizować sytuację, analizować przekazy, no i być ostrożnym w sądach.
A to pan studiował w Poznaniu?
Tak, tak. I dwie specjalności skończyłem. I nauczycielską, czyli pedagogiczną, ale również archiwistyczną, ale bliżej mi do ludzi.
A u kogo pan pisał pracę na przykład?
U profesora Sierpowskiego.
Stanisława Sierpowskiego.
Tak, i z tematu akurat dotyczący takiego epizodu z dwudziestolecia międzywojennego, jak Polska po czasach zaborów odbudowywała się. Między innymi taki epizod dotyczył problemów w Kościele katolickim, a konkretnie chodziło o problem sporu o prymasostwo w pierwszych latach Polski odrodzonej. Dość ciekawe może zagadnienie. Tutaj zwyciężyła ta koncepcja właśnie podległości bezpośrednio każdego ordynariusza papieżowi.
A ilu jest w tej chwili uczniów w szkole?
Szkoła jest przygotowana na około 640 uczniów. Mniej więcej w takim wymiarze liczbowym przez lata funkcjonujemy. 21 oddziałów w chwili obecnej, również oczywiście mając na uwadze absolwentów tegorocznych, tak, których już formalnie nie ma w szkole, ale też mieliśmy 21 oddziałów, w tym jeden klasy wstępnej, czyli klasy zerowej, który przygotowuje uczniów, którzy chcą uczyć się w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim.
Oglądałam z dyrektorem Pawłem Kozłowskim planszę z rozpisanymi licytacjami. To bardzo ciekawy pomysł wiążący się z bridżem sportowym. Szkoła odnosi w tej dyscyplinie duże sukcesy. Owa wielka licytacja na planszy prezentuje z jednej strony licytację bridżową przygotowaną przez Karola Maćkowiaka, z drugiej historyczną opracowaną przez dyrektora, ale i nauczyciela historii Pawła Kozłowskiego.
To jest zresztą bardzo fajny pomysł na ukazanie wielkiej licytacji, czyli sprawy polskiej w polityce mocarstw podczas I wojny światowej. No i rozpiska właśnie, ustawienie stolika, Austro-Węgry, Niemcy, mocarstwa zachodnie, Rosja i odpowiednie rozgrywki brydżowe z rewelacyjnym zresztą komentarzem sportowym w wykonaniu Karola i całego zresztą zespołu, który odpowiednio prezentując, podnosząc karty z symbolami licytacji, przedstawiali właśnie te zagadnienia.
Może na dwustulecie miasto sprezentuje Dąbrówce wspaniały gmach szkolny, bo wiadomo, że szkoła się przeprowadzała 10 razy w swojej historii, 10 razy zmieniała budynki. Ten budynek został dostosowany, ale jest malutki, jeżeli zważyć potrzeby szkoły.
Ja akurat może bym tak na to nie patrzył. Gmach, w którym jesteśmy, no tutaj miała być szkoła podstawowa. W końcu pojawiło się liceum, jesteśmy my. Nie jest duży, ale jest takiej średniej wielkości, jak większość zresztą poznańskich liceów. Natomiast myślę, że inaczej bym na to popatrzył. Można poprawić też funkcjonalność tego miejsca. Takim marzeniem nas wszystkich jest też poprawienie bazy sportowej. A jest tutaj dużo terenu wolnego. Tak, ha, jest duża działka, więc
sala,
może bardziej...
Sala gimnastyczna, pewno, tak.
I o to też będziemy, rzecz jasna, zabiegać, bo to byłoby dla nas bardzo dobre rozwiązanie.
Teraz w szkole panuje koronawirus, nie ma uczniów, jest dyrektor
i czeka.
Na zakończenie rozmowa ze spotkaną w szkole przewodniczącą Rady Rodziców Anitą Dałkowską, matura 1985 rok.
Czy Dąbrówka jest taka jak w pani czasach szkolnych, czy zmieniła się?
Myślę, że tak. Myślę, że może sama atmosfera nie ciągle pozostała ta sama, ale bardzo widać taki wpływ świata zewnętrznego, czyli technika, ogólnie internet, który mam wrażenie, że jednak psuje takie relacje międzyludzkie, te osobiste. Są też inni nauczyciele trochę. No nie ukrywam, że być może moje wspomnienia są już wyczyszczone z tego złego, ale właśnie na zakończeniu roku w poniedziałek mówiłam o pani profesor Reginie Stać. Była moją wychowawczynią, uczyła nas geografii i tak porównywałam ją i być może już ten obraz jest taki idealny trochę w tej chwili. Mam wrażenie, że nauczyciele mieli większy dystans do ucznia, do tego, co się dzieje wokół. To też były ciężkie czasy, bo to był okres stanu wojennego. A nasza szkoła to słynęła z różnych takich pomysłów młodzieży, jak ulotki w toaletach, czy takie podobne rzeczy. Ale też mam wrażenie, że mieli więcej czasu dla nas.
I co pani zrobiła po maturze?
Po maturze? No ja jestem z czasów egzaminu na studia. Także okres między maturą a egzaminem to okres bardzo wytężonej pracy, bo pisałam egzamin na Wydział Farmacji Akademii Medycznej. No i trzeba było trochę fizykę nadgonić.
I skończyła pani farmację?
Tak, jestem farmaceutką.
Wspiera pani szkołę poprzez swoją pracę społeczną. Tu jest wielu wolontariuszy. Mówiłam o Andrzeju Sikorskim dzisiaj już w rozmowach, który jest związany ze szkołą poprzez swoje pasje poetyckie, też archeologiczne. No ale pani poprzez dziecko. Teraz jest pani zaangażowana, z tego co wiem, w przygotowywanie zjazdu Dąbrówczanek.
Tak, podjęłam się pracy właśnie w komitecie tym organizującym zjazd. No nie ukrywam, że dość mocno się zaangażowałam, dość sporą część, szczególnie rejestracji uczestników prowadzę. Pilnuję też poczty, potwierdzam im różne informacje, o które pytają. Ja czuję się bardzo związana z tą szkołą. To nie jest tylko moje dziecko, bo to jestem ja, pierwsza córka, teraz druga córka. To jest szkoła, która bardzo mi pomogła w młodości. I ja się tutaj bardzo dobrze czuję.
Zjazd planowany jest na 17 października. Najpierw uroczystość odbędzie się w auli uniwersyteckiej, a potem wszyscy przeniosą się do szkoły.
Tak naprawdę ten prawdziwy zjazd, co spotkanie po latach, no to tutaj dopiero w szkole. W salach rocznikami będą mogli się właśnie absolwenci spotkać, porozmawiać. No, czasami to będzie pierwsza okazja. Bardzo dużo osób młodych zapisało się, więc liczymy, że właśnie tutaj w szkole dołączą. Przewidujemy jakieś atrakcje na boisku, również w szkole. No i wieczorem bal.
W szkole?
Bal już zewnętrznie. Bal zewnętrznie. Bal przewidywany jest na 200-250 osób. No i tym balem zakończymy. Myślę, że ci, którzy przyjadą z daleka do Poznania, no to może spotkają się jeszcze w niedzielę.
Ja pamiętam jeden ze zjazdów, nie we wszystkich uczestniczyłam, ale w 2005 roku był taki zjazd i moja klasa przeniosła się do szkoły przy Placu Bernardyńskim, czyli do dawnego budynku Dąbrówki, a faktycznie budynku Marii Magdaleny. No i tam odszukaliśmy swoją klasę, poszłyśmy z naszą wychowawczynią. Także ja wyobrażam sobie, że pani jest związana już z tymi murami, tak?
No przyznam szczerze, to wstyd, ale dokładnie nie pamiętam, to był 70 chyba 8. jakoś tak rok, kiedy się tu szkoła przenosiła. Ja jestem 81 września, tak, także ja już do tego budynku. Już w tym budynku. Ja muszę powiedzieć, że pierwsza moja córka była w pierwszej klasie gimnazjum jeszcze, bo było jeszcze wtedy gimnazjum. To jak weszłam, to autentycznie poczułam zapach farby sprzed tam 25 lat. W pierwszym momencie wydawało mi się, że się nic nie zmieniło. Oczywiście to było tylko takie złudzenie, bo i sale były wyremontowane i zmienił się nawet lekko układ sal. Tak, to, znaczy ja jakby szkoły nie kojarzę z innym budynkiem. Jestem już tym rocznikiem, dla którego to jest ta szkoła.
To była ostatnia z czterech części cyklu 190 lat Dąbrówki. i były to też ostatnie przed wakacjami spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.